Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział do swoich uczniów: uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych. Żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma przyjść i stanąć przed Synem Człowieczym. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, jako kapłan, zakonnik dużo czasu poświęcam na to, że spotykam się, rozmawiam z ludźmi. I zdarzyła się taka historia, że rozmawiałem z pewną kobietą, która przyszła, mówiła o swoich problemach, mówiła, że nikt jej nie rozumie, że mąż jej nie rozumie, że dzieci jej nie rozumieją, że jej siostra jej nie rozumie. Chwilę rozmawialiśmy. Pytałem ją o pewne rzeczy, żeby pomóc jej jakoś to zobaczyć, o motywację. W końcu ona sama stwierdziła, że właściwie to ona sama siebie nie rozumie. Pomyślałem sobie, to jak ma ciebie ktoś, kobieto, zrozumieć, jak ty sama siebie nie rozumiesz? Nic dziwnego, że masz mnóstwo pretensji do świata, który cię nie rozumie. A jak ten twój biedny chłop ma cię rozumieć, jak sama siebie nie rozumiesz? Ale to jest, bracia i siostry, często obraz nas samych. My też tak się zachowujemy, na przykład w relacji do Pana Boga. Mamy często takie poczucie, że Pan Bóg nas nie wysłuchuje, że nie rozumie tego, o czym do Niego mówimy, bo przecież mamy jakieś swoje potrzeby. A prawda jest często taka, że my samych siebie w tym wszystkim nie rozumiemy. Ktoś powie, no ale jak to? Jak to ja siebie nie rozumiem? Przecież rozumiem to, co robię. Przecież rozumiem swoją pracę, rozumiem, po co dzisiaj przyszedłem do kościoła. Jak to nie rozumiem siebie? Czasami spotykam się z tym, zwłaszcza w konfesjonale, że ktoś mówi, że jego życie pędzi tak szybko, że ma tak dużo różnych spraw, zajęć, bo i praca zawodowa, i dzieci, i jakieś obowiązki względem rodziców, i różnego rodzaju inne zaangażowania, że właściwie jest w takim biegu, że już sam do końca nie wie, dokąd pędzi. I ten człowiek w pewnym sensie siebie rozumie, bo on rozumie każdą poszczególną rzecz, którą czyni. Ale niekoniecznie rozumie to, w jakim kierunku zmierza. Kiedyś mi jeden mężczyzna w takiej rozmowie powiedział, że czuje się jak w tym dowcipie o robotnikach na budowie, którzy biegali z pustymi taczkami. Jakiś przychodzień zapytał ich, dlaczego panowie biegają z pustymi taczkami, przecież to nie ma sensu. Na co ci odpowiedzieli, bo jest tak dużo roboty, musimy tak szybko biegać, że nie ma czasu zatrzymać się i załadować. I tak jest, bracia i siostry, często z nami, że my mamy tak szybkie życie, że mamy tak dużo spraw do załatwienia, że już w ogóle nie wiemy, w którym kierunku pędzimy. Bo to życie rzeczywiście ma wysokie tempo. A już w tak wielkim mieście jak Antwerpia, to na pewno żyjecie na wysokich obrotach. I na pewno jest duże tempo tego życia. Bo pytanie, czy my wiemy, dokąd my zmierzamy? Czy my samych siebie rozumiemy? Jak patrzymy na to nasze życie trochę głębiej, jak patrzymy na to, co się w nim dzieje, to często się łapiemy na tym, że tak naprawdę nie rozumiemy. Nie rozumiemy cierpienia, które nas spotyka. Nie rozumiemy ani decyzji, które podjęliśmy. Ciekaw jestem, ilu z was wie, dlaczego się tutaj w Antwerpii znalazło? Tak naprawdę. Nie wiem, to jest pytanie, które wcale nie jest takie oczywiste. Jak wyjeżdżaliście, to wydawało wam się, że wiecie, za czym gonicie. A teraz być może nie wiadomo. Wielu z nas nie rozumie relacji, w których tkwi. Dlaczego właściwie z tym mężem, dlaczego właściwie z tą żoną, albo dlaczego z tym mężem czy z tą żoną nie wyszło i dlaczego jestem sam, albo dlaczego mam takich, a nie innych rodziców, albo takie, a nie inne dzieci, dlaczego te dzieci odeszły od wiary. Nie rozumiemy mnóstwa rzeczy. I pojawia się w nas lęk, bo jak nie rozumiemy, to zaczynamy się lękać. Dzisiejsze Słowo Boże, które usłyszeliśmy, nam przychodzi z pewną odpowiedzią na tą naszą sytuację. Bo nam pokazuje, że potrzebujemy trochę innej perspektywy. Że po prostu my nie rozumiemy siebie, nie rozumiemy tego naszego życiowego pędu, bardzo często dlatego, że patrzymy w sposób bardzo doczesny, w sposób bardzo taki doraźny i ziemski, a nie widzimy tej właściwej perspektywy, tej perspektywy z góry. Perspektywy, w której rzeczy widzi Pan Bóg. To pierwsze czytanie, które usłyszeliśmy, bardzo trudne do zrozumienia, bo pełne symboliki, która dla nas jest obca, ono nam pokazuje właśnie tę logikę patrzenia z innej perspektywy. Bo ten fragment Księgi Daniela, który usłyszeliśmy, to się zalicza do literatury apokaliptycznej. Nam się słowo apokalipsa to pewnie kojarzy z końcem świata i tym, że jakiś meteoryt uderzy w ziemię i będzie powszechna zagłada, ale w języku greckim słowo apokalipsa oznacza objawienie, odkrycie tego, co jest zakryte, zobaczenie prawdziwej natury rzeczy. Ten fragment, który usłyszeliśmy, on powstał w czasie, który był bardzo trudny dla narodu Izraela. Mniej więcej 180 lat przed narodzeniem Jezusa Chrystusa Palestyna była pod okupacją Greków, helenistów. Może pamiętamy z historii takiego Aleksandra Wielkiego, który podbił cały dzisiejszy Bliski Wschód i jego następcy sprawowali tam władzę. I właśnie w tym czasie, mniej więcej około 180 roku przed Chrystusem, zaczęli wprowadzać bardzo krwawe prześladowania, ponieważ chcieli zmienić zwyczaje, które panowały w Izraelu. Chcieli z Żydów zrobić Greków. Chcieli ich zmusić do tego, aby wyrzekli się swojej wiary, swoich tradycji, swojej narodowości. Można powiedzieć, był to taki projekt pewnej takiej unifikacji, zrobienia jednego narodu w całym imperium. I zaczęły się krwawe prześladowania, bo nie każdy chciał się temu podporządkować. Nie każdy chciał przyjąć nowe zwyczaje, nowe wartości. I ci Żydzi, którzy byli wierni prawu, znaleźli się w sytuacji, której sami nie rozumieli. Dlaczego jest tak, że my jesteśmy wierni Bogu, zachowujemy przykazania, przestrzegamy tego, co nam Pan Bóg dał, a w konsekwencji spotyka nas cierpienie, prześladowanie, niezrozumienie i właściwie nie ma żadnej perspektywy ratunku, bo zmagamy się z imperium, które jest nieporównywalnie większe niż nasz mały kraik, w którym my sami jesteśmy mniejszością. I przychodzi prorok Daniel, który ma wizję. Wizje, które są pewnymi symbolami, alegoriami, które chcą opowiedzieć to, co się dzieje na ziemi, ale innym językiem i pokazać, jaka jest tego prawdziwa natura. Bo te bestie, o których słyszymy, to są symbole kolejnych królestw, które po sobie nastawały. Te rogi, o których mówi prorok Daniel, to symbolizują kolejnych królów. Ale nie chodzi o to, żebyśmy teraz odczytywali każdy poszczególny symbol tam zawarty, choć jest ich mnóstwo. Ale chodzi o zobaczenie pewnej logiki. Logiki, która jest właściwa dla tych pism apokaliptycznych, bo one mówią tak. To, co się dzieje na ziemi i to, co widzicie swoimi oczyma, to, co wam wydaje się być całą rzeczywistością, to jest tak naprawdę tylko wycinek. To jest tak naprawdę mało istotna sprawa. Prawdziwa rzeczywistość to jest to, co się rozgrywa w niebie. Prawdziwa rzeczywistość to jest to, jakim ten świat jest w oczach Pana Boga. A w oczach Pana Boga ci wielcy królowie, którzy was prześladują, to nie są żadni wielcy królowie. Ich dni są policzone. Ich imperium przeminie. Oni upadną, tak jak upadły te mocarstwa przed nimi, tak i te mocarstwo, które teraz się panoszy, ona też upadnie. A ostatecznie ta historia zmierza ku temu, żeby Bóg zapanował nad wszystkim. I prorok Daniel językiem symboli, językiem znaków opowiada tę historię sobie współczesnym Żydom. Pokazuje im to, że rzeczywistość nie jest taka, jak tobie się wydaje. Otwórz oczy, zobacz inaczej, zobacz z Bożej perspektywy. Rzeczywiście my jako ludzie mamy tendencję, żeby widzieć tylko to, co jest dostępne dla naszych oczu, żeby sądzić po pozorach. Kiedyś, tak podają historycy, Józef Stalin, kiedy była mowa o Kościele katolickim, o Watykanie, zapytał sarkastycznie, a ile dywizji ma papież? Nie ma, nie potrzebuje. Dzisiaj nie ma Stalina, nie ma Imperium Sowieckiego i nie kto inny, a właśnie tak papież, Polak, przyczynił się do tego, żeby to imperium upadło. To jest ilustracja dokładnie tego, o czym mówi nam dzisiaj księga proroka Daniela. To nie jest takie ważne, co pozornie się wydaje, a przecież Imperium Sowieckie wydawało się niezniszczalne, nie do pokonania. Rozsypało się jak domek z kart. Dzisiaj mamy inne imperia, dzisiaj mamy inne problemy, inne zagrożenia, wcale nie tak odmienne od tych, które dotykały Żydów przed ponad 2000 lat. To nie jest najważniejsze to, jak to się wydaje z ludzkiej perspektywy. Ważne jest to, jak to wygląda z Bożej perspektywy. Ale tutaj, bracia i siostry, nie chodzi o geopolitykę. Tutaj nie chodzi o wielki świat. Chodzi o mnie, o ciebie. Chodzi o nasze życie. Bo tak samo jak w tym wymiarze, nazwijmy to globalnym, tak samo mamy problem z własnym życiem i z perspektywą na to nasze własne życie, że patrzymy na nie tylko tak przyziemnie. Tracimy z oczu tę Bożą perspektywę i stajemy się, jak mówi dzisiaj Ewangelia, ociężali. Bo widzimy tylko to, co tu i teraz. Widzimy tylko to, co jest doraźne. Bo jak ja przestaję patrzeć z perspektywy Pana Boga, jak ja nie pozwalam Panu Bogu, żeby On mi powiedział historię mojego życia, żeby On mi powiedział, kim ja jestem, żeby On mi powiedział, jaką wartość ma moje życie, no to jestem skazany na to, żeby sobie samemu to tłumaczyć i wyjaśniać. A ja widzę tylko tu i teraz. I dlatego, nie rozumiejąc całości obrazu, skupiam się na tym, co rozumiem, czyli na małych rzeczach, na detalach. Można powiedzieć, widzę drzewa, ale nie potrafię zobaczyć lasu. I biegnę od drzewa do drzewa i do kolejnego. I stąd nasze życie zamienia się w taki nieraz bezsensowny pęd, że gonimy od jednej rzeczy do drugiej, bo je rozumiemy, a nie potrafimy wsłuchać się w Boże rozumienie rzeczy większych. I grozi nam to, o czym mówi nam dzisiaj Ewangelia, przed czym nas przestrzega, że staną się nasze serca ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa, trosk doczesnych. To nie jest mowa tylko o alkoholikach i żarłokach. To jest mowa o nas. Bo to obżarstwo, to pijaństwo, te troski, one mają też wyraz taki symboliczny. Obżarstwo jest chciwością. Jest taką postawą serca człowieka, który po prostu chce coraz więcej mieć, chce ciągle podwajać swoje zyski, chce, żeby jutro przyniosło mu więcej niż dzisiaj, ciągle zagarniać do siebie. Po co? Po to, bo w tym upatruje sensu. Nie widząc tego szerszego, Bożego obrazu, widzi jedyny sens swojego życia w tym, że jutro jest więcej niż dzisiaj. I wpada w pułapkę chciwości, w pułapkę gonienia za czymś, czego nie dogoni. Ja studiowałem w Wielkiej Brytanii. Wielu moich kolegów dzisiaj tam pracuje. Pracują w londyńskim City, w bankach, zarabiają duże pieniądze. Ale też widzę tragedię niektórych z nich, którzy od poniedziałku do piątku bardzo ciężko harują, żeby zarobić naprawdę dużo pieniędzy, a od piątku do niedzieli większość z nich wydać w sposób absurdalny. Po prostu przepuścić te pieniądze. Pułapka chciwości. Ale ta chciwość może dotyczyć też rzeczy niematerialnych. A możemy ją też sobie jakoś mądrze tłumaczyć, że przecież ja nie dla siebie, a dla dzieci. No po co przyjechaliśmy do Belgii? Większość, zdecydowana większość z nas, żeby zarobić. To się staje łatwo pułapką, żeby było więcej i więcej. Ale są też inne ociężałości serca. To pijaństwo, czyli szukanie doświadczeń, przyjemności, czegoś, co na chwilę, można powiedzieć, odurzy nasz umysł, żeby nie musiał pochylać się nad tym, nad tą niezrozumiałością życia, ale mógł dostarczyć sobie jakiegoś bodźca. I możemy tak biec za coraz to kolejnymi przyjemnościami. Na różne sposoby. Tu naprawdę nie chodzi tylko o używki, choć dla wielu ludzi to staje się problemem. Ale szukamy emocji, szukamy wrażeń, również na poziomie religijnym. Tutaj w Antwerpii może nie macie takiej możliwości, ale w Lublinie, skąd przyjechałem, tam jest dużo więcej kościołów katolickich, które prężnie działają, mnóstwo wspólnot. I obserwuję, że niektórzy ludzie, i to jest smutne, wchodzą w taką mentalność szukania mocnych wrażeń religijnych. Są w wielu kościołach w Lublinie sprawowane msze z modlitwą o uzdrowienie. I bardzo dobrze, że są. Ale niektórzy ludzie zdają się jakby chodzić z jednej takiej mszy na drugą, ciągle szukając mocnych wrażeń, emocji, poszukując coraz to bardziej charyzmatycznych kaznodziei, żeby coś tak powiedzieli, żeby serce poruszyło. I nawet na poziomie religijnym możemy szukać tego, żeby było co chwilę jakieś doświadczenie, jakieś wrażenie. A to nie na tym polega prawdziwa religijność. To się łatwo staje pułapką. A mogą nas obciążać nasze serce i sprowadzać do ziemi te troski doczesności. Bo jest tych kłopotów dużo. Mamy czym się martwić. Mamy rodziców, mamy dzieci, mamy rodzeństwo, mamy znajomych, mamy pracę, mamy dom, mamy kredyty, mamy podatki. Kiedyś jeden z braci mi opowiadał, że właśnie przyszła do niego taka osoba i mówiła mu o tym, ile ona ma odpowiedzialności. Ile jest rzeczy, za które on odpowiada, że po prostu ciągle coś jest na jego głowie i tak dalej. Ten brat tak słuchał i zapytał, a czy pan to w ogóle może pójść kiedykolwiek spać? On taki zdziwiony zapytał, nie, czasami idę spać. On mówi, bo ja bym się na pana miejscu bał, że ten świat zniknie, jak pan się spać położy. Bo tyle odpowiedzialności na pana głowie, jakby pan tym całym światem wręcz kręcił i zarządzał. Ale możemy wejść w taką pułapkę poczucia nadodpowiedzialności, że ja muszę o wszystko zadbać. Ja muszę się wszystkim zatroszczyć. Bardzo łatwo, bracia i siostry, wchodzimy w coś takiego. Że bez nas to ten świat to już się chyba zawali, a nasza rodzina to na pewno. Spokojnie. To są tylko troski doczesne. Jest coś więcej. I Ewangelia dzisiaj daje mi i Tobie, bo to, co mówię, nie dotyczy tylko Was, ale jest też naszym udziałem. Naszym, duchownych, tak samo. Łatwo nam wchodzić w gonitwę. Ewangelia nam dzisiaj mówi, jest recepta na Twoje zabieganie, jest recepta na Twoje niezrozumienie, bo Jezus Ci mówi po prostu, czuwaj i módl się. To znaczy mówi Ci, pozwól, żeby przez modlitwę, pozwól, żeby przez Twoje czuwanie, to Bóg Ci opowiedział Twoją historię. Żeby On Ci pokazał, jaki jest sens Twojego życia, co jest ponad tymi drzewami doczesności, żebyś zobaczył cały ten las. Jak ktoś pędzi samochodem i jedzie coraz szybciej i szybciej, to na którymś wirażu się nie zmieści i wypadnie z drogi. Jak ktoś pędzi samochodem przez miasto, przez osiedle, to za którymś razem nie da rady zahamować i kogoś rozjedzie. I dlatego, jak się projektuje drogi na osiedlach, to drogowcy kładą takich tak zwanych leżących policjantów, tak? Te progi zwalniające. Jak jest próg zwalniający, no to człowiek nie poszarżuje tam, bo straci podwozie. I bracia i siostry, my musimy sobie takie progi zwalniające zamontować w naszym życiu. Po to, żebyśmy my zwalniali, żebyśmy nie pędzili nie wiadomo dokąd, ale zmierzali do celu. Można powiedzieć, że potrzebujemy takich trzech wymiarów takiego zwolnienia, zatrzymania się. Żeby Pan Bóg mógł ci opowiedzieć twoją historię. Pierwszy z tych wymiarów to jest to, żeby dać przestrzeń Panu Bogu. Żeby pozwolić Jemu mówić, bo On ci daje swoje słowo. On nie milczy. On daje swoje słowo. Tylko my nie zawsze znajdujemy w naszym życiu miejsca, aby Go słuchać. I te rekolekcje, które od dzisiaj, od jutra będę tutaj prowadził, one będą całe o słuchaniu słowa. Dlatego dzisiaj nie będę więcej o tym mówił. Ale oprócz tego, żeby dać przestrzeń Panu Bogu, to potrzebujesz też, bracie i siostro, dać przestrzeń sobie samemu. Wejść w ciszę. My samych siebie zagłuszamy. My cały czas biegniemy od jednego punktu do drugiego, samych siebie nie słyszymy. Oglądałem kiedyś wywiad w amerykańskiej telewizji, gdzie dziennikarz katolicki zaprosił mnicha trapistę do studia. Tutaj trapiści się kojarzą z najlepszym piwem na świecie, ale to jest ogólnie zakon kontemplacyjny, który cały czas ci mnisi poświęcają temu, żeby się modlić i poświęcają go też na pracę, żeby się utrzymać. I tenże dziennikarz w takim stylu amerykańskiego, prawda, prezentera telewizyjnego z dużą dozą ekscytacji przedstawia najpierw tego trapista, a potem mówi do niego: ojcze, my tutaj jesteśmy tacy zabiegani, mamy tyle spraw, ciągle gdzieś gonimy i tak dalej, przez 3 minuty z tempem, prawda, karabinu maszynowego mówi o tym, jacy jesteśmy zabiegani, mówi, co zrobić, żeby było inaczej, jak zmienić ten świat, jak wyhamować, i cały czas gada. W końcu, kiedy wziął głębszy wdech, trapista dał radę się wstrzelić i mówi do niego: usiądź i zamilcz. I to była cała jego odpowiedź. Potrzebujemy dać przestrzeń sobie. I potrzebujemy dać przestrzeń drugiemu człowiekowi. Bo Pan Bóg chce ci też opowiedzieć historię twojego życia przez tych, którzy są wokół ciebie. Potrzebujemy też tego, żeby usiąść z tym, kto jest dla nas najbliższy. Jak masz męża albo żonę, to właśnie ze współmałżonkiem usiąść, zrobić dobrą herbatę, przestać gadać o tym, jakie macie rachunki do zapłacenia i jakie problemy, a zacząć opowiadać sobie historię o sobie nawzajem, o tym, że jest między wami miłość, o tym, że przecież się kochacie, bo w tym biegu codzienności zapominamy o tym mówić. Jak twoimi najbliższymi są rodzice, to spędź z nimi trochę czasu, póki ten czas jest, bo kiedyś już go nie będzie. Spędź trochę czasu z tymi, którzy są ważni, i powiedz im o tym, że są ważni. I posłuchaj tego, co oni ci mówią o tym, że ty jesteś dla nich ważny, bo to Pan Bóg chce ci też powiedzieć twoją historię przez nich. Bracia i siostry, my potrzebujemy dać tę przestrzeń Bogu, sobie i bliźnim. Właśnie po to, żeby przez to Bóg mógł nam opowiedzieć o nas. Mógł nam pokazać inną perspektywę na nasze życie. Bo jak tego nie zrobimy, to nie będzie żadnych rekolekcji. Ile bym tutaj nie gadał. Jak tego nie zrobimy, to nie będzie żadnego Adwentu, nawet jakbyśmy codziennie byli w kościele. I nie będzie żadnych świąt Bożego Narodzenia. Tak, będą święta karpia, będą święta świeczek, ale nie będzie w naszym życiu Bożego Narodzenia, bo nie będzie przestrzeni, żeby On mógł się narodzić. Dlatego, bracie i siostro, pozwólmy, żeby właśnie ten Adwent, który się tej nocy zaczyna, żeby on był czasem, kiedy Pan Bóg mi i tobie opowie o nas, opowie prawdziwą historię naszego życia. Amen.